Dzień dobry wszystkim. Pierwsza sesja na Żurdeju po Emilu. To nie jest łatwo dobrze wypaść po takim poziomie wstępu, jaki zaproponował, więc ja będę aspirował, ale myślę, że co najwyżej miejsce numer 2 mi przysługuje. Ja nazywam się Piotr Boniński, pracuję w Microsoftcie.
Wystarczy, żeby się nie odzywał.
Dzięki, tak. Przyjazna publiczność to podstawa udanej prezentacji. Ja nazywam się Piotr Boniński, pracuję w Microsoftcie jako architekt od Azura, czyli pomagam naszym klientom uruchamiać rozwiązania na Azurze. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność przed Wami opowiedzieć trochę, w sumie niedużo o Azurze. Jak się przekonacie o samym Azurze, to będzie bardzo mało. Tutaj z góry przepraszam tych, którzy inwestują swój czas, chcieli posłuchać o Azurze, a nie o jakichś innych elementach technologii IT. No ja będę mówił bardziej o innych elementach technologii IT, ale tak naprawdę pokażę, jak bardzo Azur ułatwia nam dostęp do nich. Tak naprawdę taka będzie myśl przewodnia. Mam prawo do 30 sekund autopromocji, więc tutaj to jest mój najlepszy slajd, po prostu slajd o samym sobie. Architekt, wcześniej zajmowałem się rozwiązaniem bezpieczeństwa, zarządzaniem tożsamością, również w konsultingu Microsoftowym. Jeszcze wcześniej przed Microsoftem byłem programistą, także dobre, to jest korzystne zajmując się Azurem, jest to, że mam doświadczenie i jako IT Pro, i jako programista, używając tego podziału. Mail, Twitter, uruchamiam bloga, to jest teraz modne medium komunikacji.
A będziesz
napisał? Tego jeszcze nie zdecydowałem. Ale już specjalnie położyłem tutaj datę, żeby jeżeli przed Wami powiem, kiedy on będzie, to zmotywuje mnie wewnętrznie, żeby tego dnia on był dostępny. Adres działa, ale treść nie jest zbyt wyszukana w tym momencie. To tyle o mnie. Ja w szczególności pracuję z klientami z segmentu publicznego, z publika, więc jeżeli takie osoby mamy na sali, to po prostu ja jestem dla Was. Jeżeli nie, to są moi koledzy Michał Furmankiewicz, Mirek Burnejko, Maciek Stopa, którzy też się pokażą w odpowiednim momencie. Kropka. No dobrze, czym jest kontener? Przechodząc do meritum, tytuł kontenery w transporcie nie tylko, więc musimy też ogarnąć ten transport. Odpowiedź, czym jest kontener, ja pracowałem kilka lat stricte w konsultingu, więc na pytanie, czym jest kontener, i właściwie na każde pytanie, ja miałem zawsze jedną odpowiedź i ta odpowiedź była, to zależy. I tak samo jest z kontenerem. Oczywiście pojęcie ma wiele znaczeń. Najpopularniejsze to jest to, co widać na zdjęciach, czyli ustandaryzowana forma zapakowania towaru, tak? Zapakowania, w związku z tym logistyka transportu, cała obsługa z tym związana jest dużo, dużo prostsza. To w ogóle bardzo ciekawa historia, jak wyglądały te rzeczy, zanim ustandaryzowano tą formę, zanim kontenery się pojawiły. Początek XX wieku i tak naprawdę to jest ten punkt wyjścia, ta standaryzacja, ten standardowy sposób spakowania tego, co chcemy spakować, niezależnie czy to jest pianino, czy to jest, są śrubki, czy są części do okrętu, one są w kontenerze, więc tak samo je ładujemy, tak samo je transportujemy. Znaczeń jest więcej, bo przechodząc do tego, po co się tu spotkaliśmy, gdybyśmy byli na ścieżce IT Pro, to skojarzenie pierwsze może nawet nie byłoby z transportem, tylko z programowaniem, ustandaryzowany sposób przechowywania i dostępu do informacji, tak? Więc tablica, lista, jakieś bardziej wyszukane struktury danych, to też nazywamy kontenerami, bo one też spełniają te kryteria, tak? Standaryzacji dostępu i tak naprawdę nie ma znaczenia, co w środku jest, tak? Taki czy inny typ obiektu, czy nawet jakiś nieobiektowy typ, kontener to kontener, z zewnątrz wygląda tak samo. No i cały szereg znaczeń, czy to w multimediach, na przykład plik AVI. Plik AVI to nie jest format, jak się popularnie myśli, tylko właśnie kontener na już konkretny format i tak naprawdę AVI to jest sposób znowu spakowania informacji. Jak będzie zakodowana treść w AVI-ku, to zupełnie inna sprawa. Tak? AVI i AVI to mogą być dwie zupełnie różne rzeczy. Java, jeżeli tu mamy osoby zajmujące się Javą, to jak najbardziej w J2E też słowo kontener ma swoje znaczenia. Znowu zbieżne z tym, o czym mówimy. Czyli to, co wykazałem, to całe mnóstwo potencjalnych znaczeń słowa kontener. Nic ciekawego. My będziemy mówili o jeszcze kolejnym, relatywnie nowym znaczeniu tego słowa, ale teraz może robiąc krok wstecz. Jak pomyślimy sobie o Waszej ulubionej aplikacji w organizacji, w której pracujecie, czy o Waszej ulubionej aplikacji którą macie okazję się zajmować. Załóżmy, że ona działa na maszynie wirtualnej. To może być maszyna fizyczna, również to niewiele zmienia. I teraz przyjmijmy taką hipotezę, że ta aplikacja działa wolno, nie działa optymalnie. Użytkownicy narzekają, ktoś do Was przychodzi i mówi: słuchaj, ta aplikacja, którą Ty się tutaj podobno zajmujesz, ona strasznie wolno działa. Nie jesteśmy zadowoleni z jej wydajności. A to co z tym możemy zrobić? No oczywiście możemy podejść jakby na zasadzie, jak jest zima, to musi być zimno i po prostu nie zrobić z tym nic. Czyli no jest skomplikowana aplikacja, ma tam dużo logiki zaimplementowanej, no to ona musi tą logikę wykonać, musi działać tak, jak działa. I to jest jakieś podejście, że stosujemy je w praktyce, przynajmniej od czasu do czasu. Ale załóżmy, że z jakiegoś powodu nie chcemy tak do tego podejść i coś z tym problemem chcemy zrobić. Więc aplikacji nie możemy trącić, nie możemy jej zmodyfikować, próbować optymalizować samego kodu, to zostawmy na ścieżkę deweloperską. Natomiast my możemy tę aplikację spróbować wyskalować. Możemy ją spróbować uruchomić w trochę inny sposób, żeby działała wydajnie. I teraz mamy dwie generalnie możliwości, też nic odkrywczego. W języku angielskim brzmi to trochę zgrabniej, w języku polskim chyba najbardziej prawidłowe tłumaczenie to jest skalowanie w górę albo wszerz. W górę, czyli jeżeli to jest maszyna wirtualna, dodamy trochę zasobów, zrobimy większą maszynę, tak? Dodamy pamięci, dodamy procesorów, dodamy czegokolwiek tam ta aplikacja mogłaby chcieć. Będzie większa maszyna, więc być może będzie to działało szybciej. Jak najbardziej. Jest to pomysł mający sens. Tym niemniej, często może zapominanym, a na pewno często efektywniejszym sposobem będzie skalowanie wszerz, czyli mówimy, nie ma sensu zwiększać mocy tej maszyny, bo ta aplikacja i tak tego nie wykorzysta, bo ona jest takiej, a nie inaczej napisana, może jest jednowątkowa, może jest szereg technicznych kwestii, które mogą sprawić, że skalowanie w górę nic jej nie pomoże. Więc mówimy, to co możemy zaproponować, co jest obiektywnie najlepszym wyborem, to jest dołożenie instancji. Zrobimy zamiast jednej instancji 3 albo 7 albo ile chcemy. Połączymy je w jakiś sposób tak, żeby one były naraz dostępne i mamy skalowanie wszerz. Tak? Znowu standardowy mechanizm, stosujemy go masowo. Tyle, że podejście tego rodzaju czy może być kłopotliwe. Tak? No bo dołożenie, jeżeli mamy zwirtualizowane środowisko zasobów do maszyny, no to jest bardzo proste. Klik, klik, tak? Mamy więcej pamięci, mamy dodatkowe kory, wszystko jest bardzo ładnie. Tutaj no, musimy trochę wysiłku włożyć, zrobić jakąś formę klastra, jakąś formę połączenia tego wszystkiego tak, żeby było widoczne może jako jeden byt, albo jeżeli będzie widoczne jako kilka bytów, no to żeby ten, kto się do tych aplikacji zwraca, no, miał świadomość tego wyboru. No, jest ileś kwestii do rozwiązania, które jakoś trzeba rozwiązać. Czyli bywa to kłopotliwe. Może to być kłopotliwe jeszcze bardziej, jeżeli sobie wyobrazimy już sytuację praktyczną, że ta aplikacja ma jakieś komponenty, ma na przykład interfejs webowy, ma jakieś API, może jakieś web serwisy, tam jeszcze może być baza danych, mogą być inne rzeczy i nie chcemy skalować wszystkiego tak samo, bo może jak się nad tym zastanowić, nie trzeba wszystkiego skalować tak samo, wszystkiego duplikować tyle samo razy. Oczywiście można to zrobić, ale zaczynamy tracić zasoby, bo się okazuje, że na przykład warstwa webowa, ten interfejs użytkownika nie jest problemem. On akurat jest bardzo lekki i nie ma z nim żadnego kłopotu. Kłopot jest na przykład z API, z tymi web serwisami, które pod spodem działają. I tylko te web serwisy byśmy potrzebowali wyskalować. Więc nagle się okazuje, że te maszyny nie są takie same, że trzeba by na jednym uruchomić i weba, i web serwisy, na drugim już tylko web serwisy, zadbać o to, żeby to wszystko działało. I to się robi jeszcze trudniejsze. Prawdziwa, rzeczywista aplikacja trochę bardziej złożona tych komponentów ma jeszcze więcej, więc to wszystko zaczyna się robić jeszcze bardziej nieprzyjazne. No właśnie, jeszcze bardziej nieprzyjazne. I dlatego, między innymi dlatego, ktoś kiedyś wymyślił taką koncepcję, że no dobrze, uprośćmy to, spróbujmy wymyśleć coś, żeby to skalowanie wszerz było prostsze. Żeby było prostsze to po pierwsze i żeby lepiej wykorzystywało zasoby sprzętowe to po drugie. Ale do tych szczegółów zaraz dojdziemy. Zaczynając od tego, co wiemy, czyli maszyny wirtualne, na których te aplikacje uruchamiamy. Tak? Każda maszyna ma swój system operacyjny. No to teraz będę mówił takie banały, że mam nadzieję, że nie zaczniecie wychodzić z sali, ale każda maszyna wirtualna ma swój system operacyjny. Każda jest od siebie wzajemnie odizolowana, no chyba, że sobie zażyczymy inaczej i jakąś siecią je będziemy łączyć. Start, czy długi, czy krótki, no to już zależy od systemu operacyjnego. Jest coś takiego jak nanoserwer, co sprawia, że start takiej maszyny jest błyskawiczny, ale w ogólności mówimy o wystartowaniu pełnego systemu operacyjnego. To znaczenie słowa kontener, o którym chciałem dzisiaj poopowiadać, to jest inne podejście do uruchamiania, do wirtualizacji aplikacji, tak? Czyli mamy serwer fizyczny, na którym może być hypervisor, jeżeli sobie tego życzymy, to nie jest w tym momencie istotne. Istotne jest to, że mamy system operacyjny, jeden, gościa czy hosta, tak naprawdę w tym momencie ta terminologia już traci na znaczeniu, po prostu system operacyjny działający na komputerze i na tymże systemie operacyjnym mamy silnik, który nam zapewnia właśnie tą separację aplikacji. Zapewnia nam możliwość stworzenia takiego środowiska typu jakby sandbox, tak o tym można w tym momencie myśleć, w którym będziemy uruchamiać nasze aplikacje, a w szczególności komponenty naszych aplikacji. Co więcej, te komponenty naszych aplikacji będziemy mogli jakby hierarchizować, to znaczy będziemy mogli wydzielić część wspólną, a później różnicowo dokładać to, co jest specyficzne dla danego komponentu. Czyli przykładowo, jeżeli mamy aplikację webową, która ma frontend HTML-owy i jakieś web serwisy, to zrobimy sobie jeden taki kontenerek, w którym będziemy mieli na przykład serwer www, niech to będzie daemon HTTPD, tak? I on będzie wspólny i dla tej części HTML-owej, i dla tej części web serwisowej. Uruchomimy sobie takie kontenery 3, potem stworzymy sobie kontener, gdzie będziemy mieli framework, na którym będzie działał frontend HTML-owy, niech to na przykład będzie Python, i drugi kontener, na którym będzie infrastruktura, będzie framework aplikacyjny dla web serwisów. To może być .NET na przykład, tak? I uruchomimy sobie te kontenerki i ta aplikacja typu web serwis będzie się składała z Apache, HTTPD, nad tym będzie zrobiony framework dla tej aplikacji HTML-owej, czyli tam Python. Nad tym jeszcze może być sama aplikacja, trzeci kontener, taka hierarchia, tak? Tego na tym rysunku może nie widać, chociaż tak naprawdę to jest w ten sposób pokazane. Tutaj mamy tego Apache'a razem z Pythonem, tu mamy aplikację, tak? Tu mamy drugą instancję tej samej aplikacji, drugi kontener. Tu mamy z kolei inny framework dla na przykład tych web serwisów, tak? Czyli tak hierarchizujemy sobie te kontenery, one nawzajem jakby różnicowo dokładają do jeden do drugiego kolejne elementy. To wszystko jest po to, żeby one były jak najlżejsze, żeby taki pojedynczy kontener zawierał tylko to, czego nie zawiera jego kolega, który razem z nim pracuje, tak? Taka jakby hierarchizacja. Dzięki czemu błyskawiczny start i zatrzymanie kontenera. Jak zobaczymy na demie, to po prostu jest błyskawiczny proces, nieporównywalny do startu czy zatrzymania maszyny wirtualnej, nawet jeśli to jest nanoserwer. No powiedzmy, z nanoserwerem możemy robić wyścigi, ale generalnie to jest nieporównywalne do maszyn wirtualnych. Procesy w kontenerach są izolowane, czyli one, to co mamy w wirtualizacji, gdzie mamy izolację na poziomie systemu operacyjnego, tu mamy izolację na poziomie procesów, co w większości, przynajmniej w tych scenariuszach, o których będę opowiadał, jest wystarczające. Procesy w jednym kontenerze nie widzą się z procesami w drugim kontenerze, one mają osobne identyfikatory, są zupełnie osobno niezależnie numerowane, więc procesy PID 100 w jednym kontenerze i procesu PID 100 w drugim kontenerze, nie ma z tym żadnego problemu, mamy na tym poziomie izolację. I ta zależność, o której powiedziałem, czyli ta hierarchizacja. Myślmy o tym tak, że każdy kontener zawiera tylko to, co jest unikalnego dla niego. Jeżeli coś jest, jakby coś ma skorzystać z jego funkcjonalności, to będzie kolejny kontener i jeszcze kolejny, tak? Hierarchia.
Pytanie?
Jasne.
Właśnie ten wspólny OS hosta zawiedzie. My zakładamy się tym założeniem, że OS hosta nigdy nie zawiedzie, tak? Bo często jest tak, że te wirtualki kładzie się tylko, to jest failover, nie?
To tutaj możemy zrobić failover, też będę to pokazywał. Failover na tej zasadzie, że mamy kilka hostów, na których mamy silnik tych kontenerów i jakby na tym poziomie silnik do kontenerów nam zapewni rozrzucanie tego na hosty. Ale bardzo dobre pytanie, mamy na szczęście całą godzinę, także będę miał okazję o tym powiedzieć. Czy do tej pory to jest względnie jasne? Okej, czyli tego porównanie do maszyn wirtualnych jest, pewne analogie są, tak? Natomiast inne podejście, nie wirtualizujemy systemu operacyjnego, znaczy nie duplikujemy systemu operacyjnego, jest on jeden, czyli jeżeli uruchamiamy kontenery na Linuxie, to tak naprawdę mamy Linuxa i nie jest tak, że nagle sobie uruchomimy procesy, które są w jakiś sposób technicznie zależne, na przykład w ten sposób, że działają tylko na Windowsie, no to mamy wtedy kłopot, bo jednak tam pod spodem jest Linux i nie przykryjemy tego żadną warstwą, która udaje nagle Windowsa, tak? Jeden system operacyjny, natomiast dla procesów wystarczające i dużo, dużo lżejsze. To jest dużo efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzętowych niż ta duplikacja guest OS-ów z całym jednak narzutem, który system operacyjny ze sobą niesie. Można to rozpiąć na wiele maszyn fizycznych i na przykład widzieć jako jeden byt, jako jeden kontener, jeżeli mamy taką ochotę i to jest rutynowy scenariusz, no jakby chcemy, możemy mieć kontenery niezależnie na maszynach fizycznych i traktować je jako odrębne hosty dockerowe, tak możemy to nazwać. Już użyłem słowa docker. Ach. Słucham? Będę mówił o klastrach. No dobrze, tak, to się wyjaśni. Ja tak może troszeczkę teraz wyprzedziłem temat, ale wszystko też będziemy na żywo sobie oglądać. Okej, okay. Cel i środki. No, cel, tak jakby go chcieć sformalizować troszkę, to jest możliwość odizolowania procesów, tak? Izolacja procesów na takim poziomie, żeby one nawzajem o sobie nie wiedziały, żeby miały osobną pamięć, osobną przestrzeń dyskową, osobny dostęp do procesora. Jakby procesy nawzajem mają o sobie nie wiedzieć, tak? Łącznie z tym, że ich identyfikatory na poziomie systemu operacyjnego mogą być takie same. To jest nasz cel, który chcemy osiągnąć. Więc siłą rzeczy jest oczywiste, że musimy dostać wsparcie do tego rodzaju mechanizmu ze strony dosyć niskopoziomowych elementów systemu operacyjnego. I w przypadku Linuxa, a głównie na przykładzie Linuxa będę to wszystko pokazywał, no to wsparcie oczywiście pochodzi z jądra Linuxa. Wykorzystywane są generalnie dwa mechanizmy. C-groups i namespaces, może nie wchodząc w szczegóły, to są mechanizmy, które z jednej strony pozwalają na ograniczanie procesowi tego, co on może użyć z zasobów, które są dla systemu operacyjnego dostępne, i namespaces, które ograniczają generalnie to, co proces widzi. I jakby te dwie rzeczy, jakby suma logiczna obu tych elementów daje to, o co nam chodzi. Czyli teraz, jeżeli autor, ktoś chciałby napisać silnik do takich kontenerów, który umożliwia tworzenie takich kontenerów, no to powinien wykorzystać te dwa mechanizmy dawane przez jądro systemu operacyjnego, bo tu jakby na tym poziomie musimy dostać wsparcie. Jak powiedziałem, Linux od wersji 2.6.24 te rzeczy są dostępne jakby w tej gałęzi stabilnej Linuxa. Gałęź 2.6 to już jest gałąź historyczna. Mniej więcej to był rok 2007 i to były jeszcze czasy, kiedy nie ma Michała, Michał jest na sesji, rozumiem, tej deweloperskiej, ale to były jeszcze czasy, kiedy te dwa pierwsze numerki w numerze jądra Linuxa miały znaczenie, bo to było jądro 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, te nieparzyste były stabilne, nieparzyste były niestabilne i to było wydarzenie, jak z 2.4 się przychodziło na 2.6 na przykład. To prawie, że w gazecie można było o tym przeczytać. W pewnym momencie podjęto decyzję, Linux podjął decyzję, że to zmienimy numerację i upodobnimy ją, chociaż nie wiem, kto był pierwszy, upodobnimy ją do tej takiej szalonej numeracji, jaka jest teraz w przeglądarkach internetowych. Kto wie, jaką ma, jeżeli ktoś używa Chroma, jaką ma wersję Chroma na komputerze?
Ostatnio,
no. 75 pewnie, tak? Mogłem się pomylić o 30. A jaką wersję Firefoxa, jeżeli ktoś używa Firefoxa? Nie wiem, 48, tak? To już w ogóle żadnych emocji nie wyzwala. Ukazanie się Firefoxa 2 to było też wydarzenie. I teraz najnowsza wersja jądra Linuxa, nie wiem jaka jest, gdzie chyba od czwórki się zaczyna i te numery tak sobie tam gnają. To jeszcze było przy starej numeracji. Ale pierwszy był Solaris. Pierwsze te elementy wprowadził Solaris. 2005 rok to są Solaris Containers. Słyszałem, ale tu już nie potwierdzałem tego, że tak naprawdę pewne zalążki, pewne pomysły były od lat, od końca lat 80. w Solarisie. Zaraz wam pokażę taki rzut oka na to, co jest na rynku dostępne i zobaczymy, czy to nie jest przypadkiem chrót po prostu, ale generalnie Solaris był pierwszy. Linux troszeczkę później, a my tak naprawdę, o tym nie będę zbyt dużo mówił, bo chciałem też pokazać inną twarz Microsoftu, że mówimy nie tylko o Windowsie, ale mówimy o szerokim spektrum systemów, w tym Linuxie. Mamy też kontenery w Windows serwerze nadchodzącym i to w dwóch ciekawych wydaniach, generalnie zgodnych ze standardem Dockera, o którym zaraz powiem. No bo właśnie, taka jest filozofia, tak? Takie są też wymagania względem systemu operacyjnego. A teraz, gdzie w ogóle to zaimplementowano? To jest zrzut z Wikipedii, to wcale niekompletny, z taką tabelą, która pokazuje, jakie silniki kontenerowe w przyrodzie występują. Jest ich dosyć dużo. One mają trochę różny charakter. Jak widać, większość pochodzi ze świata linuksowego, ale generalnie jeden jest tym, który marketingowo, produktowo może zyskuje największą popularność i ta popularność jest zasłużona ze względu na to, jak to zostało zaimplementowane. Bo może nie wszystkie, ale większość tych silników korzysta z tych samych mechanizmów jądra Linuxa. No bo z czegoś by innego. Natomiast Docker to jest generalnie firma, komercyjna firma, która napisała po prostu taki silnik do kontenerów, korzystając z tych mechanizmów jądra, ale zrobiła to w tak efektywny sposób, że okazało się, że de facto ustanowili standard. I teraz mówi się o tym, że to API, które wystawia Docker do kontenerów, format tych kontenerów, to de facto jest standard, do którego się wszyscy dostosowują. I na przykład kontenery Microsoftowe, kontenery, które będą w Windows serwerze, już są de facto w Technical Preview 4, one są pod względem API zgodne z Dockerem. Co jest bardzo dobre, bo cała otoczka narzędziowa, którą wam pokażę do rozmowy z Dockerem, nadaje się też do Windows Server Containers. Plus będzie tam dostępny dostęp z PowerShell'a, który akurat nie działa z tym Dockerem waniliowym na Linuxie. Czyli Docker. Docker jakby to ilustracja na podstawie, na przykładzie Dockera będę wam pokazywał te przykłady pracy z tym podejściem do wirtualizacji aplikacji.
Mhm. Nie będzie używana ta warstwa VMware, tylko bezpośrednio z OS-a będzie korzystał.
Tak, on będzie korzystał bezpośrednio z OS-a. Żadnego VMware'a na pewno nie będzie.
Bo teraz
to znaczy, koledzy z DX-a niech mi poprawią, jeśli się mylę, nie słyszałem. Mam nadzieję, że nie będzie tam VMware'a.
No to w tym takim standardowym teraz jak odpalamy Docker, tworzy się VMware, tak?
Ale to pan mówi o tak zwanym Docker for Windows.
Tak.
Docker for Windows, który jak faktycznie możemy zainstalować Dockera na Windowsie, ale to korzystając z Docker Machine, tak naprawdę tworzy się, ten Docker działa w maszynach VirtualBoxa, tak dokładnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o tym, co zrobiła firma Docker. Ale nie, to jest jakby troszeczkę symulacja, tak? To znaczy może nie symulacja, ale no, to linuksowy generalnie Docker na Windowsie zwirtualizowany, na maszynach wirtualnych. Także tu będzie natywne wsparcie na poziomie znowu jądra systemu operacyjnego, wsparcie do mechanizmów, no już nie cgroups, nie namespaces, ale do tego rodzaju mechanizmów, które dają nam natywnie taką funkcjonalność. Tak, znaczy nie chcę tutaj, bo też nie, ja jestem świadom tego, że API silnika jest takie samo jak Dockera. Czy z tego można wysnuć wniosek, że format obrazu będzie dokładnie taki sam? Ja bym taki wniosek wysnuł, ale no to jest na razie Technical Preview 4 i ja nie chcę mówić, jak będzie w ostateczności. To może my mamy Darka Porowskiego, notabene, który jest nową wersją Mariusza Kędziory. Myślę, że on tego rodzaju informacje może dostarczyć. Dobrze powiedziałem chyba, prawda, Darku? Coś, no to Darek wyprostuje.
To słowa będzie na przekrój.
Tak.
Pytanie, czy parzysta wersja, czy nie parzysta.
Tak, no stabilne były parzyste, czyli tu druga, no to stabilne. Okej, także ta lista jakby jest dosyć długa. To wynika też z tego, jakie te aplikacje są tak naprawdę, jakie mamy współczesne aplikacje. Jakby pomyślimy o aplikacjach takich masowych, może dla przykładu używajmy takich znanych dobrze aplikacji typu SaaS, typu nie wiem, Twittery, Facebooki i tak dalej, to są właśnie aplikacje, których nie skalujemy jakoś szczególnie w górę i one są w ogromnej ilości skalowane wszerz, tak? Masowo skalowane wszerz i tak naprawdę takie podejście no, jest dokładnie naprzeciw potrzebom tych rozwiązań. Zresztą notabene z tych silników korzysta i Twitter, korzysta, no, założyłbym się, że nie wszystkie informacje są publicznie dostępne, ale wszyscy duzi dostawcy aplikacji takich publicznych korzystają przynajmniej w jakichś elementach z tego podejścia, bo ono po prostu ma dla nich duży sens. No dobrze, to skupiając się na Dockerze, jak ten taki podstawowy proces działa? Tu jesteśmy my z naszą maszyną, na razie traktujemy jako jeden serwer, jedna maszyna z zainstalowanym silnikiem do kontenerów. Jest coś takiego jak repozytorium obrazów. To repozytorium obrazów jest publicznie dostępne, utrzymuje je firma Docker. Jeżeli mamy ochotę, możemy sobie oczywiście takie repozytorium obrazów uruchomić też u siebie na swoje potrzeby, że nie jesteśmy tu w żaden sposób zamknięci, ale jako punkt startowy, jako sposób pobrania systemu operacyjnego czy jakichś serwerów generalnie ze świata, oprogramowania ze świata open source, no to jest bardzo dobre miejsce. Mamy gotowe obrazy, oczywiście z różnymi Linuxami, z serwerami, z Apache'em, z Tomcatem. To wszystko, taki jakby bezpłatny open source, tam jest bez kłopotu dostępny. Załóżmy, że od tego wychodzimy, tak? Budując uruchamiając nową aplikację, pobieramy sobie ten obraz lokalnie. Po pobraniu mamy go już do dyspozycji, możemy go zmienić, tak? To znowu jest to, co powiedziałem o tej hierarchizacji, czyli pobrałem na przykład waniliowy obraz serwera Apache i teraz dokonałem jakiejś konfiguracji, skonfigurowałem go pod swoje potrzeby, dodałem jakieś moduły, no zrobiłem z tym Apache'em to, co chciałem zrobić, czego wymaga moja aplikacja i to, co mogę zrobić, to mogę jakby zapisać te zmiany. Mogę stworzyć nowy kontener, to będzie stworzyć nowego kontenera, który będzie nad tym kontenerem waniliowym, który pobrałem z repozytorium. No to zobaczymy to na żywo, tak? Jakby skonfigurowałem to wszystko i w ten sposób mam kontenery z, no właśnie, z serwerem www, z aplikacją, z bazą danych. Tych sposobów utworzenia konteneru też jest kilka. Można je zrobić od zera zupełnie. Można, tak jak powiedziałem, modyfikując istniejący kontener. Też to zobaczymy. Generalnie na końcu mam kontenery z moim rozwiązaniem, które chcę uruchomić. Więc to robię. Deployuję, wdrażam te kontenery na jedną czy na kilka maszyn, na których ten silnik jest Dockera w tym przypadku dostępny. I teraz to, co jest tu wartością, to jednostką granularną jest kontener, tak? Ten, powiedzmy, operujemy tym rootem, czyli nie interesują nas te zależności. Mówimy, połóż kontener z aplikacją webową na tą maszynę. Wszystkie zależności już razem z nim, czyli te kontenery zależne, nazwijmy to, pójdą razem z nim. Operujemy pojedynczymi kontenerami, czyli nie mamy problemu ze skalowaniem, tak jak było na tym jednym slajdzie, że chcemy wyskalować tylko warstwę API, że chcemy wyskalować tylko warstwę web serwisową. Po prostu, jeżeli tak chcemy zrobić, to damy kilka kontenerów z web serwisem, jeden kontener z webem, tak? I już. Tak naprawdę na tym to polega. No to zobaczmy może, jak to w praktyce wygląda. Żeby nie było, że na Azure Day'u nie będzie Azura, to zacznijmy od tego, skąd można taką maszynę z Dockerem zdobyć. Oczywiście można sobie ją zbudować. Można zacząć od waniliowego Linuxa i przechodząc, może nie jakoś bardzo złożony, ale też nie aż taki banalny proces tego Dockera uruchomić. Natomiast to, co możemy zrobić, mając subskrypcję azurową, mamy gotowe obrazy. Zresztą Microsoft notabene współpracuje z firmą Docker dosyć blisko. Jednym z, dalece nie jedynym, ale jednym z efektów tej współpracy są predefiniowane, bardzo sensownie skonfigurowane obrazy, w szczególności obraz Dockera na Ubuntu. I tak naprawdę to, co robimy, to klikamy, mówimy, że poprosimy taką maszynę i tą maszynę dostajemy. Akurat ten obraz obecnie działa w modelu klasycznym, jeszcze nie w ARMowym. Ale to jest szczegół. W ten sposób ja właśnie stworzyłem tą maszynę, którą zobaczymy. Podstawowym narzędziem do pracy z Dockerem jest program o nazwie Docker. To jest dosyć tak, nieskomplikowane, także nawet chyba nie notować. Pierwsza rzecz, możemy wyszukać to repozytorium, które mamy do tego Dockera jakby podczepione, skonfigurowane. W szczególności w moim przypadku to jest repozytorium publiczne. Chcemy Tomcata. To są dostępne w tym repozytorium obrazy z Tomcatem. Jeden ma status oficjalnego, zaaprobowanego przez tego, co utrzymuje to repozytorium, w tym przypadku firmę Docker. Reszta to są jakieś obrazy społecznościowe. Można oczywiście doczytać szczegóły, jakie one są. Jeśli chcemy taki obraz pobrać sobie lokalnie, żeby go mieć na naszej instancji Dockera, żeby móc zacząć nim operować, używamy polecenia Docker pool i ten Tomcat nam się w tym momencie pobierze. Obraz razem z zależnościami, on tutaj nam pokazuje też obrazy zależne. to, jak prawidłowo zrobić taki obraz. Załóżmy, że myślimy o stworzeniu obrazu z takim serwerem i chcemy go zrobić od zera. Jak prawidłowo zrobić taki obraz, jak go podzielić na te warstwy, to jest osobny problem. To jest kwestia, z której warto się trochę zdoktoryzować, bo no, nie powinno być może za dużo, żeby to nie było zbyt granularne, bo to po prostu jest trudne do ogarnięcia, ale też nie bójmy się tego. Tutaj warto zapomnieć o tym, co niesiemy trochę z wirtualizacji, że no, maszyna wirtualna, wszystko jest na tej maszynie wirtualnej i kilka maszyn wirtualnych, jak z sobą połączymy, to dosyć ciężkie już takie. Tutaj połączenie kilku kontenerów z sobą, istnienie kilku kontenerów, to nie jest cięższa rzecz niż jeden kontener. Tak? One nie wprowadzają zauważalnego narzutu, nie wiem, na komunikację między sobą, na to, że mamy trzy kontenery zamiast jednego dużego. Nie ma tego problemu. Nie myślmy w ten sposób. Dzielimy to tak, żeby było wygodnie po prostu. W międzyczasie ten Docker mi się pobrał. Jak chcę zobaczyć, jakie obrazy mam lokalnie, to Docker Images i widzę to, co mam do dyspozycji. No dobrze, podstawowa rzecz, jaką możemy zrobić, to jest uruchomienie takiego Dockera z obrazu. Czyli mamy obraz, teraz mówimy to, zainstancjonuj mi ten obraz. Mamy obraz Ubuntu. W trybie interaktywnym damy go, czyli żeby wam pokazać i proces o nazwie Bash. Oczywiście. Wszystko jest bardzo dobrze. Jesteśmy. Jesteśmy teraz w kontenerze. Proszę zwrócić uwagę, jak długo on się uruchamiał, jak długo on się zinstancjonował. To był jakiś ułamek sekundy. Jesteśmy w kontenerze. W szczególności możemy na przykład utworzyć sobie katalog. Azure Day 2016. Utworzyłem katalog. I załóżmy, to była ta modyfikacja kontenera, którą chciałem wykonać. Ta konfiguracja, którą chciałem wykonać. Wychodzimy. Ten kontener teraz jest w stanie zatrzymanym. Ja go uruchomiłem w trybie interaktywnym, więc on był tak długo, jak aktywny był ten proces, który uruchomiliśmy. Exit, wyszedłem z powłoki, więc kontener się zatrzymał.
Proszę bardzo, czy jest szansa troszkę czcionkę zwiększyć?
Jest. Właśnie tego szukam.
Niżej?
Change settings, właśnie, ja szukałem settings. Uch, dobrze.
No Times New Roman jeszcze.
Tak, i może jeszcze kolory. Może zrobimy głosowanie, jaki kolor sobie państwo życzą. Dobra, ale gdzie tu są czcionki, słuchajcie? Ja nigdy nie zmieniałem w punkty czcionek. Ta domyślna mi się bardzo odpowiada.
Na pierwszej ty, na głowie.
Możemy zoomita włożyć, dokładnie. Także stworzyliśmy katalog, wyszliśmy z kontenera, zobaczmy, jak jesteśmy teraz w tak, dałem Ctrl 4, tylko nie trafiłem. Jesteśmy teraz na hoście. Co ja? Gdzie jestem w ogóle? O, dobrze. Katalogu takiego nie ma, tak? AD 2016. On został utworzony w kontenerze na wyizolowanym systemie plików. Teraz załóżmy, że dobrze. Chcemy te zmiany zapisać. To w tym momencie to, co robimy, to już tego nie będę robił, żeby przejdziemy dalej, ale komitujemy, tak? Komitujemy stan tego kontenera i on w tym momencie utworzy nam, jakby stworzy nowy kontener na podstawie tego, co, jaki jest stan obecny no, środowiska, które zmodyfikowaliśmy. Tak? Czyli różnicowo to się wszystko wydarzy. OK. To jest oczywiście bardzo dobrze.
Aha. Co jeżeli przyjdzie nam jakiś update z repozytorium do tego bazowego kontenera Ubuntu, to napisze do naszej zmiany, tak?
Znaczy, oczywiście automatycznie to się nie pobierze. To jest tak, że możemy sobie, tak jak tu operowałem wersją latest, przy pobieraniu mamy wersję latest. Jeżeli pobierzemy po update'cie po stronie repozytorium, no to pobierze nam się nowy kontener. Tak? A ten, który miał status latest, no będzie, pojawi się jego wersja po prostu, jako numer. Tak naprawdę jak zobaczymy Docker Images, to tam chyba u mnie akurat wszystkie mają napisane latest, ale generalnie tutaj właśnie możemy mieć wersję nie ostatnią w ogólności. Ok, ja uruchomiłem to w trybie interaktywnym. Typowy serwerowy scenariusz to uruchomienie w trybie demona. To, co tu jeszcze robimy, to jest jak prosta aplikacja webowa i mówimy, że ta aplikacja, ona będzie nasłuchiwała na porcie 80. Czyli ten zapis oznacza, że port 80 z kontenera ma zostać wystawiony na port 80 po stronie hosta. Czyli normalnie, jak uruchomimy tę aplikację, ona będzie nasłuchiwała w kontenerze i tak naprawdę ta warstwa sieciowa w żaden sposób do hosta nie wyjdzie. Wszystko jest wewnątrz kontenera. To wyjście z kontenera na zewnątrz jest tylko na nasze wyraźne życzenie. Tutaj to życzenie wyraziliśmy, kontener się uruchomił, aplikacja się uruchomiła. Ja mam tutaj tunel z put team do tej maszyny, więc jak piszę localhost, to spodziewam się, że ta aplikacja mi się pojawi i się pojawiła. Przy okazji mamy nazwę hosta, na której jest to uruchomione, docker ps, notabene ps to jest w Linuxie polecenie do wyświetlania listy procesów, docker ps lista działających kontenerów w danej chwili, jak widzimy 0c6, to właśnie on. Czy jakieś pytania do tej części?
Jakbyśmy, no bo rozumiem, że mamy między kontenerami mamy współdzielone wszystkie pliki systemowe i tak dalej. Z kontenera zmodyfikowali coś w systemie, to co się wtedy dzieje? Czy w ogóle nie mamy dostępu?
Zależy. To znaczy możemy podmontować folder. Tylko to jest znowu eksplicyte operacje. Mówimy, podmontuj istniejący folder na hoście do kontenera pod wskazane miejsce i wtedy kontener będzie miał do tego folderu dostęp. Jeżeli nie, to on nie ma dostępu do systemu plików hosta. To jest, oczywiście, jak ja uruchomiłem Ubuntu interaktywnie, to był system plików w kontenerze i to były pliki w kontenerze. Jak ja je wszystkie skasuję, to na hoście się nic nie wydarzy. Jeżeli skasuję pliki na hoście, to kontener też tego nie zobaczy. On nie widzi hosta. Chyba że eksplicite podmontujemy wskazany system plików. Ta izolacja oczywiście też może oznaczać izolację na przykład w dostępie, w poziomie dostępu do pamięci, tak? Uruchamiamy tutaj kontener znowu z Ubuntu Bashem i dajemy mu 128 MB pamięci. Voilà, dostaliśmy taki kontener, tu jeszcze z informacją, że akurat ten kernel hosta, na którym mamy uruchomioną Ubuntu, nie wspiera ograniczania pliku wymiany, czyli ograniczyliśmy fizycznie pamięć, natomiast żeby plik wymiany jest de facto dostępny bez limitu, to wymaga skompilowania jądra Linuxa z odpowiednią flagą, czego tutaj z pewnych sensownych nawet przyczyn nie zrobiono. Ale pamięć fizyczna jest ograniczona. Nieograniczone jest słowo. Okej.
Jeszcze się zapytam. Mhm. Rozumiem, że jeżeli chcemy dostarczać klientowi jakieś tam rozwiązanie jako image dockerowe, chcemy pozwolić klientowi na dostosowanie tego image'a do jego potrzeb, jakąś konfigurację, zbudowanie jakiejś konfiguracji, i jednocześnie zapewnić możliwość update'ów, to rozumiem, że tą konfigurację na systemie hosta.
W kontenerze raczej.
No ale później każdy kolejny update, jeżeli on jest jakiś generyczny i nie zawiera tych ustawień, będzie nadpisywał, prawda?
No ale to właśnie, to update generyczny powinien dotyczyć kontenera generycznego, tak? I pan ma kontener generyczny, a pana aplikacja, konfiguracja, cokolwiek jest już w odrębnym kontenerze. To jest właśnie ta separowalność, jakby zastanowienie się nad tą separowalnością. No tutaj mamy w sumie tylko godzinę, która mi szybko ucieka, więc o tym nie powiem, ale... Bazowy może nie. Bazowy byłby jeden, natomiast byłyby, w pewnym momencie by się pojawiły kontenery per klient. Tak, tak, tak. Okej, kwestia, tylko sygnalizacyjnie, kwestia stworzenia takiego kontenera od zera. Narzędzie, czy polecenie build dla Dockera i na podstawie takiego pliku on tworzy kontener. Ten plik ma dobrze uzgodnioną, znaną składnię, w szczególności może uruchomić polecenia na hoście, i na hoście, w sensie w kontekście kontenera, ale to są polecenia, które są uruchamiane no tam, gdzie go uruchamiamy, builda. Dodaje jakieś elementy, tak, to jest dodanie pliku i na końcu mamy gotowy kontener. polecenie jest Docker build. To, i tutaj mówimy, jaka jest nazwa tego obrazu i jaka będzie jego wersja. W szczególności latest ma szczególne znaczenie. OK, idźmy dalej. Czyli to są takie podstawy. Narzędzie Docker, podstawowa praca z kontenerami. Skalowalność, to o czym Piotr Olszewski, który chwilowo zanikł, wspomniał.
Przeniósł się,
jasne. Skalowalność. I teraz w ramach jednego hosta, tak jak tutaj napisałem, w ramach jednego hosta de facto Docker nam nie pomaga. To znaczy operując, będąc na jednym hoście, uruchamiamy sobie kontenery z naszą aplikacją i Docker to, co nam daje, to daje nam to możliwość uruchomienia kontenerów, wystawiania portów. Nie wspiera sam w sobie, i to też ma głębszy sens, nie wspiera sam w sobie skalowalności w ramach jednego, czy udostępnienia mechanizmu do skalowania w ramach jednego hosta. Czyli jeśli mamy taką sytuację, może na przykładzie będzie to lepiej widoczne, że mamy dwie instancje naszej aplikacji. Te aplikacje nasłuchują obie na wewnętrznie na porcie 80. No oczywiście nie możemy mieć dwóch nasłuchujących na tym samym porcie z punktu widzenia hosta, więc na hoście one są widoczne pod dwoma kolejnymi portami. Notabene Docker taki scenariusz wspiera. My mówimy, kontener w środku ma coś, co słucha na 80, a to wystaw to na hoście pod losowym portem wysokim. Proszę bardzo. To ma głęboki sens, bo mamy dwie takie instancje. To, co musimy zapewnić, to my po swojej stronie musimy zapewnić jakiś rodzaj wybierającego te hosty, tak? I takich rozwiązań oczywiście na rynku jest mnóstwo. Znany Nginx, bardzo ciekawy projekt, super skalujący się między innymi load balancer, bo tu mówimy o load balancerze, i może mniej znany, ale równie ciekawy HA proxy. Wybrałem te dwa, bo one mają szczególne wsparcie dla Dockera, albo może Docker ma dla nich wsparcie, co zaraz pokażemy. Generalnie uruchamiamy znowu kontener, to może być bez problemu jako kontener, tego rodzaju serwis, load balancera, konfigurujemy go z tymi naszymi dwoma bytami na standardowych zasadach i mamy wysoką dostępność. No, nie pochodzi to z Dockera, ale jak najbardziej z Dockerem będzie działało. Natomiast to, o czym warto wiedzieć, to jeżeli teraz uruchomimy trzecią instancję, no to co musimy normalnie zrobić, no to przekonfigurować tego load balancera, żeby on zobaczył tą trzecią instancję i rozrzucał ruch już nie do tych dwóch, tylko do trzech. I tu przychodzi nam z pomocą bardzo ciekawy projekt o nazwie Interlock, zresztą napisany przez jednego z pracowników firmy Docker. I to jest znowu kawałek rozwiązania, które integruje się z silnikiem Dockera, bo silnik Dockera, jak tworzymy kontener w taki czy w inny sposób, on jest w stanie wystawić zdarzenie utworzony kontener. I na skutek tego zdarzenia ten jakby odbiorca nasłuchuje do zdarzeń, które pochodzą z silnika Dockera, widząc zdarzenie nowy kontener, przekonfiguruje nam tego load balancera. I on, Interlock, umie rozmawiać z HA proxy i z Nginx-em, przynajmniej w tym momencie, przekonfiguruje nam load balancera. Z naszego punktu widzenia w przejrzysty sposób dodaliśmy kontener, on natychmiast jest dostępny w wysokiej dostępności. Bardzo fajnie to działa i to jakby jest, to nie jest jakaś awangarda, że teraz to jest jakiś niewspierany scenariusz, czy jakaś nisza, o ktoś coś napisał. Poważne organizacje z tego korzystają, to bardzo, bardzo ciekawie działa. Nawet możemy szybko zobaczyć jak. Właśnie. Tak jak mamy. Dobrze. Midnight Commander już nie będzie nam potrzebny. Zatrzymamy, bo on nam tu nasłuchuje na porcie 80. Trzeba ta sama aplikacja nawet jest. Dobrze, uruchomimy jedną instancję naszego Hello World. Damy jej nazwę Web1 i nie publikujemy jej, zwróćcie uwagę, nie publikujemy jej na porcie po stronie hosta. Działa. Teraz druga. OK. Obie sobie działają. Zupełnie niezależnie, co więcej, żadna z nich nie nasłuchuje na porcie hosta. I teraz to, co robimy? Uruchomimy teraz HA proxy i połączymy go z tymi instancjami, które przed chwilą uruchomiliśmy. I on będzie nasłuchiwał na porcie 80, tak? Czyli proxy server będzie nasłuchiwał na porcie 80. To o co nam chodzi. Dobrze. Czyli teraz efekt mamy taki, że ta aplikacja, ona powinna nam... Ona powinna nam tu generalnie zmieniać ten hostname. Ciekawe, czemu on jest... A nie, bardzo dobrze. On jest taki, jaki, proszę panów i pań, jaki jest adres HAProxy. Dobrze, może coś... Stopa zrobiliśmy teoretycznie. No nieważne, w każdym razie tak to w ogólności działa, jeżeli zrobi się to trochę staranniej niż ja teraz w tym momencie to wyklikuję. HAProxy rozrzuca nam ruch pomiędzy te dwa kontenery. Teraz będzie mnie to męczyło, ale to nic. Czyli skalowalność w obrębie jednego hosta. De facto sam Docker niewiele nam pomaga, ale dzięki temu, że mamy bogaty świat rozwiązań open source'owych w tym przypadku, bez problemu sobie z tym radzimy. A co jeżeli jest wiele hostów? To tak naprawdę też takie pytanie padło. Czyli jeżeli mam taką sytuację, że chcę mieć kilka maszyn wirtualnych albo fizycznych na każdej silnik Dockera, ale chcielibyśmy mieć możliwość de facto traktowania ich jako jeden, to znaczy chcielibyśmy mieć automat, który pozwoli nam zapomnieć o tym, że tych hostów dockerowych jest wiele, tylko po prostu mamy wysoką dostępność, mamy skalowalność, taką jak byłby to jeden wielki host dockerowy. Takie rozwiązanie jest, napisane notabene przez firmę Docker, nazywa się Docker Swarm. I to jest de facto mechanizm, który pozwala kilka agentów, kilka hostów dockerowych widzieć jako jeden byt. Jest tam jeszcze taki szczegół techniczny jak Swarm Master, który tym wszystkim zarządza, który ma świadomość, ile tych hostów jest, ale generalnie chodzi o to, że taki klaster, w tym przypadku możemy to nazwać klastrem, zachowuje się jak pojedynczy host Dockera. Po prostu. Pojedynczy host Dockera z punktu widzenia zarządzania jest to jeden byt. I teraz ten scenariusz, to jest obrazek wzięty, znaleziony gdzieś z internetu, nie mój, ten scenariusz z HAProxy, no on de facto nie zmienia specjalnie swojego kształtu, bo no właśnie, tyle, że pojawia się Swarm Master. Master jest tym bytem, który jest świadom tych poszczególnych węzłów. Od niego de facto przychodzą te zdarzenia do interloka i potem przekonfigurowujące HAProxy. Ale de facto idea pozostaje ta sama.
A później to wszystko świat zewnętrzny rozmawia z aplikacjami przez tego mastera?
Nie, przez mastera de facto. Tak naprawdę i zarządzanie też powinno być musi być przez mastera, no bo inaczej, jeżeli wejdziemy na pojedynczego agenta, no to zobaczymy tego agenta. Na tym agencie też jest silnik Dockera, ale...
Zarządzanie to rozumiem, tylko chodzi o to, że wtedy nie tracisz tego rozłożenia ruchu, bo wszystko ci będzie przechodziło przez mastera.
Te zielone kreski tam to...
Master w ogólności może być więcej, może być niekoniecznie jeden. Masterów też może być wielu.
Tak, no. Nie, to tak
jak najbardziej. Znaczy, jeżeli wchodzimy w Swarma, postawienie jednego mastera powoduje, znaczy, okej, ruch sieciowy nie idzie przez mastera. Nie jest tak, że cała komunikacja idzie przez mastera. Natomiast master powinien być zduplikowany ze względu na to, że on jest krytyczny. Jak on nam padnie, no to tak naprawdę pada nam cała układanka.
Większe pytanie, jak wygląda orkiestracja, czyli skąd master wie, na którym konkretnie nodę klastra, konkretny Docker obsługuje aplikację. Czyli jak wygląda ten resolve vanity name'u z poziomu Nginxa? To jest takie to pytanie. Czy Swarm to rozpoznaje, jakby nie, ma świadomość?
Swarm nie jest świadom Nginxa w żaden sposób. Ale nie musi.
Przywoływany wcześniej interlock był na tym slajdzie i Swarm informuje interlocka, gdzie to jest.
Tak. Zdarzenie od Dockera przychodzi do interloka. Interlock jest bytem, który dobrze zna Dockera i przekonfiguruje load balancer. Przekieruje Nginx albo HAProxy, tak. Tak, dokładnie. Właśnie, to jest ważna rzecz, bo pewnie ta zmienna się nie ustawiła. Mamy mój klaster swarmowy, notabene też w łatwy sposób stworzony dzięki Azure'owi, co też pokażę. Dobrze, jesteśmy na masterze swarma, ustawiamy zmienną środowiskową, gdzie mówimy, że jesteśmy, że tu jest master i teraz zobaczmy, ile mamy węzłów. Mhm, dzięki. Zignorowałem feedback z sali. Kara przyszła błyskawicznie. Docker Info to jest takie polecenie, które informuje o różnych parametrach klastra, o parametrach Dockera, w szczególności jeśli uruchomimy go na masterze Swarma, to też rozpoznaje Swarma i pokazuje w szczególności, ile mamy węzłów. Mamy 5 węzłów. 5 węzłów, jeśli zrobimy Docker Info w pełni, to nawet zobaczymy sobie adresy tych węzłów, pewne informacje o tym, gdzie te węzły się znajdują. Są fizyczne maszyny, tak? Fizyczne albo wirtualne, nie kontenery w każdym razie. No dobrze, to teraz jeśli chcemy coś uruchomić, weźmy przykład bardziej rzeczywisty, Docker Compose, polecenie, którego nie omawiałem do tej pory. Docker Exe, jeżeli to byłoby na Windowsie, to będę jest też to możliwe, czy Docker, którego uruchamiamy, on operuje pojedynczym kontenerem, ponieważ rozwiązanie składa się, tak jak też na slajdach pokazałem, z wielu kontenerów, tak? Web serwisy, baza danych. Jest narzędzie, które wspiera zarządzanie całością. I zarządzanie całością, w szczególnym przypadku też utworzenie takiej paczki składającej się z kilku kontenerów i traktowania ich jako jednego bytu. I do tego służy właśnie Docker Compose, który jak stworzymy plik właśnie Docker Compose YML, to on, to jest bardzo prosty przypadek, on generalnie składa się jego składnia z tego, że definiujemy sobie usługi. Mamy usługi, w ramach usługi mówimy, z jakich obrazów Dockera one się składają, jakie mają parametry, porty, nie porty, co chcemy. De facto to, co możemy zrobić w Dockerze, tak jak z command line ja to robiłem, tu mam akurat tą usługę jedną, ale możemy ich w ogólności mieć kilka i wtedy instancjonujemy od razu kilka obrazów jednym ruchem, tak jak to za chwilę zrobię. I do tego służy właśnie, Docker Compose. On ma troszeczkę inną składnię niż Docker jako taki. App to jest uruchom to, co jest w bieżącym katalogu jako daemon. Jest. Chyba nawet to już było. Staram się pisać szybciej teraz, żeby na to nie tracić czasu na pisanie. Efekt jest, jak widać, ok. Działa port 80. Szybkie sprawdzenie. Może tunelu nie ma. Nieważne. Dobrze, mamy inny test. No ja nie przejmuję się takimi rzeczami, naprawdę. Oczywiście, bo jestem, bardzo dobrze, bo jestem na razie na masterze. Wszystko się zgadza. Już z tego tempa muszę trochę zwolnić. Na masterze to nie jest wystawione przez mastera wszystko. Master jest tylko narzędziem do zarządzania. Jest do tego dedykowany endpoint i to jest dostępne tutaj. Ale to za chwilkę może pokażę. Natomiast to, co chciałem pokazać. Mamy uruchomioną jedną instancję w tym momencie tej aplikacji. Chcemy ją wyskalować. Chcemy zrobić kilka. I to tu akurat jest jeden kontener, ale mogło być równie dobrze kilka kontenerów opisanych tym Docker Compose'em. Chcemy rozrzucić, chcemy kolejne instancje tego naszego rozwiązania. Do tego służy powiedzenie scale i mówimy teraz, którą z nawet możemy pojedyncze elementy tej aplikacji wyskalować. Tam mieliśmy jeden element o nazwie web. Więc zróbmy sobie 3 instancje weba. Są, tak? Teraz ten mechanizm był na tyle mądry, że akurat to jest każda z tych instancji, tak jak było w konfiguracji, ona otwiera port 80 do nasłuchu. Więc ten Docker Compose w tym przypadku, czy Swarm w tym przypadku musiał zadbać o to, żeby rozrzucić je tak, żeby one mogły w ogóle zadziałać. Czyli on w tym przypadku wziął i każdą rozrzucił na innego hosta fizycznie. No bo to jest jedyny sposób, żeby mieć nasłuch na 80 porcie hosta, prawda, żeby to... Więc Swarm był tego świadom. Jeśli byśmy nie mieli takiego wymagania, on miałby większą swobodę w tym, jak rozrzuca to. Ale to jest ten silnik, który nam o to dba. My oczywiście mamy wpływ na szczegóły tego procesu, jeżeli ten wpływ chcemy mieć. I teraz...
Komponenty trzeba było wcześniej samemu ten Docker zainstalowany, ten proces mm-hmm. i sam dokopiowuje na pozostałe w locie, czy...
Dokopiowuje w locie, znaczy on to, my operujemy masterem, tak, tą konfigurację robimy na masterze i de facto nie logujemy, nie wchodzimy na tych agentów. Nie wchodzimy na te maszyny, na te maszyny, które fizycznie tą aplikację uruchamiają. Operujemy z poziomu mastera. Nie muszą być. Dynamicznie dystrybuuje. Wręcz nawet nie wgrywamy ich tam ręcznie. Ja tego nie zrobiłem. Ja się nigdy nie logowałem na żadnego z tych agentów. Tylko master, operujemy na masterze. Te obrazy są dystrybuowane tak, jak są potrzebne. I mamy naszą aplikację. Wow. Zobaczcie. Ciekawe. Kto na nią wszedł? Bardzo mi miło. Jakaś uczelnia chyba w Stanach Zjednoczonych zechciała skorzystać z tej ciekawej aplikacji. Także... Tak. Zeskanowali to jakąś pracę naukową może. Dobrze. Także to jest Docker Swarm. Tak naprawdę idea jest prosta. Wiele węzłów widocznych jako jeden ze spójnym interfejsem do zarządzania. Docker Compose nie jest elementem Swarma. Znaczy Docker Compose po prostu to jest byt, który działa na hoście dockerowym. Tak samo bez Swarma możemy go używać. Natomiast używając go na masterze Swarma, no tak naprawdę on jest tego świadom, operuje całym custom. Jeszcze mam dosłownie kilka minut, z których skorzystam. Kolejna rzecz, już ostatnia, Apache Mesos. To jest też hasło, które jeśli mówimy o kontenerach, bardzo często się pojawia. Apache Mesos to jest de facto projekt, hostowany przez fundację Apache, jak nazwa sugeruje, mechanizm do zarządzania klastrami, bardzo różnymi. To nie jest projekt związany z Dockerem w żaden sposób. To jest orkiestrator do klastrów usług, więc klastry Hadoopa, klastry Sparkowe, dowolne klastry do niego podłączymy. W szczególności jeśli będzie coś, tak zwany scheduler, który będzie umiał już rozmawiać z konkretną technologią, bo sam tak naprawdę Mesos, on jest pewnym frameworkiem, jest pewną ramą, w ramach którego działają byty, które już umieją rozmawiać z konkretnymi, specyficznymi jednak rodzajami klastrów, konkretnych usług, tak jak tam Hadoop albo Docker. I w przypadku Dockera jest to maraton, to jest scheduler. Nie jedyny zresztą, ale chyba najpopularniejszy scheduler, który podłączony do Mesosa powoduje, że z poziomu Mesosa możemy zarządzać klastrem dockerowym zamiast Swarma. To znaczy to jest tak, że Swarm to jest mechanizm, dzięki któremu widzimy wiele hostów jako jeden. Jakby taka jest jego filozofia. Tutaj mamy narzędzia do zarządzania wieloma hostami, ale nikt przed nami nie ukrywa faktu, że jest wiele tych hostów. Swarm trochę to ukrywa. Mówi, zarządzać z jednego miejsca, tam Docker Compose, app i to gdzieś się zdeployowało. Mesos plus Marathon, po prostu zarządzamy klastrem. Widzimy ten klaster. I żeby nie tracić czasu, szybciutko się na tego Mesosa zaloguję. Też mamy forwardowany port 80, także jeśli zrobię tak, właśnie to jest interfejs użytkownika zasadniczo Mesosa, taki generyczny. Nas interesuje bardziej Marathon i właśnie mechanizm, który już bezpośrednio rozmawia z Dockerem. Tak naprawdę tu mamy jedną webową aplikację uruchomioną. Jak chcecie zdeployować aplikację, uruchomić ją, create i tak naprawdę to, co tu widzimy, to jest wprost to, jakbyśmy operowali z Dockerem. Podajemy tutaj w szczególności nazwę obrazu, który chcemy zdeployować. To może być w ogólności taki obraz. Możemy tak samo porty wystawić. Wręcz jest to jeden do jednego przelotka do tego, co daje sam Docker zasadniczo. Do tego jest jeszcze Chronos. Chronos to jest taki jakby cron. Kto nie wie, co to jest cron w Linuxie? Cron w Linuxie to jest tak jak scheduler w Windowsie, taki mechanizm do wyzwalania, uruchamiania zadań w określonym harmonogramie. Chronos to jest taki cron dla działający z mezosem, czyli w szczególności możemy go stosować jako scheduler do podnoszenia kontenerów w zadanym chwili czasu ich opuszczania. Nie będę może już tego pokazywał na żywo, to notabene to jest tylko inny sposób pracy z Dockerem. Tak? Efekt jest ten sam, mamy działające kontenery. To, co chciałem pokazać, to sposób, w jaki to jest dostępne. Bo to wszystko, co ja wam tutaj wykreowałem, to jest relatywnie dużo pracy, gdyby chcieć to robić zupełnie od zera, tak samodzielnie, ściągać tego Dockera, Mezosa, Maraton, to wszystko, to nie jest takie banalne. To nie jest produkt Microsoftowy, gdzie mamy next, next, next i on się konfiguruje. Tu nie mamy next i nic się nie konfiguruje, tylko musimy tą pracę włożyć sami. Na szczęście jest coś takiego jak Azure Container Services. To jest generalnie zoptymalizowana forma utworzenia i później działania klastra, czy to swarmowego, czy mezosa, bo jak tworzymy sobie instancję kontener serwisów, to w pewnym momencie, o tutaj mamy to pokazane, mówimy, czy chcemy klaster mezosa, czy swarma i taki klaster o danej ilości masterów i danej ilości agentów jest dla nas tworzony zgodnie ze sztuką, czyli na przykład te maszyny agentów, one będą działały w scale secie, czyli w takim mechanizmie azurowym, który pozwala na bardzo efektywną sposób działania maszyn wirtualnych z zamiarem ich jakby łatwego klonowania i łatwego autoskalowania. Tak? Tam jest wspólny, nie chcę wchodzić w szczegóły scale setów, ale działa to na scale setach, czyli efektywnie z punktu widzenia Azura i bardzo łatwo z punktu widzenia administratora, z punktu widzenia specjalisty IT jest dostęp do tej technologii po prostu. W tym momencie container services są w fazie preview. Notabene w fazie preview, to znaczy w fazie preview jest szablon ARMowy, który tworzy tą instancję container serwisów. To wszystko, na czym te usługi działają, to już jest, to są regularne części Azura, które są mają status w pełni ukończonych. Oprócz scale setów. Scale sety formalnie są jeszcze w preview, ale to też za chwilkę się zmieni. Generalnie działa to bardzo dobrze i pozwala mieć tego Dockera na wyciągnięcie ręki. Tak? Także zachęcam do spróbowania, zachęcam do sprawdzenia. Nie ma jeszcze user interfejsu do utworzenia takiego klastra kontener serwisów. Także jak wejdziecie na portal Azura i będziecie próbowali znaleźć utwórz mi nową instancję kontener serwisów, to tego jeszcze nie ma. Jedyny sposób to jest, proszę was, szablon ARMowy, po prostu provider do ARMa, czyli coś, co możemy poprosić jakby poza interfejsem graficznym, utwórz mi klaster swarmowy albo mezosowy, to zadziała, ale GUIa w przeglądarce do tego jeszcze nie ma.
Wiem, że PowerShell też nie ma jeszcze tego.
PowerShell...
Mam już to za sobą, natomiast problem jest taki, że nie da się tego zaktualizować, nie da się do tego klastra nic dodać, nowe nogi, ująć nogę, wyłączyć połowy.
Nie ma jeszcze PowerShell. Tak, znaczy jeśli utworzymy klaster, znaczy możemy dodać ten klaster, no tak, można próbować go dodać ręcznie na zasadzie tam konfiguracji scale setów. Nie ma jeszcze PowerShell'i, tu się zgodzę. To też można by sprawdzić, bo to się potrafi zmienić z dnia na dzień, ale... Nie będzie w scale secie, tak, bo znaczy można operować scale setem. Tam pod spodem jest scale set, to zaraz to pokażę. Tak, znaczy tu w szczególności możemy wejść na, tylko jeszcze może kończąc wątek, wejść na GitHuba, na projekt Azure, w szczególności na template'y przykładowe i tu jest taki podlinkowany szablon ARMowy do kontener serwisów. Natomiast to, co chciałem, co adresuję też pana, może pytanie częściowo, jeżeli wejdziemy na portal Azura, no to mamy z poziomu portalu Azura mamy dostęp do istniejących instancji już. Tak? Możemy sobie przeglądać istniejące instancje i w ogólności możemy też zobaczyć, co w ramach takiej instancji się znajduje. To wszystko jest w jednej resource grupie. I w takiej resource grupie już mamy te komponenty, które się na działanie tej usługi składają. W szczególności właśnie te scale sety. I tymi scale setami można operować, bo na nich jest PowerShell. Są PowerShell do scale setów. Nie wiem, na ile to jest łatwe bądź trudne, bo nie dodawałem w locie tych węzłów.
Okej, ale jakiś trop jest.
Ale jaki tak, ale to PowerShell oczywiście będzie, znaczy to jakby PowerShell jest podstawowym sposobem zarządzania.
Rozdasz pierwszy kubek?
Pewnie, tylko ja nie mam kubka.
I lampeczki nie mam.
Dobrze. I to nie można losować, bo to prawo tego zabrania. Muszę zadać pytanie. A gdzie są? To są lampeczki?
Tak.
To wezmę 3 lampeczki. Mam dużo lampeczek. To jest bardzo fajny kubek. Sam bym taki chciał mieć. To może zadam pytanie, które szybko sam odpowiem. Nie, to byłoby poniżej pasa.
Dobrze, zadam. Zadaj takie, żeby nikt nie odpowiedział.
Właśnie, to jest dobry pomysł. Czy są jakieś pytania? Nie, pracowników, którzy, osoby, które mają konto w domenie Active Directory jednej z domen Microsoftu, one są wykluczone z tego konkursu. Emil, przykro mi. To był tylko rzut oka, to znaczy ten temat jest dużo głębszy. Tak czysto zajawkowo chciałem go wam pokazać. I zachęcić też, jakby pokazać to w kontekście też Azura, to znaczy Azure to nie jest tylko platforma do uruchamiania Windowsa wirtualnego na maszynie. Zupełnie nie, tak? Linux, rozwiązania open source, jak najbardziej, tak. W 16 ja celowo o Windowsie nie chciałem mówić, ale w 16 generalnie będą dwa rodzaje kontenerów. Będzie Windows Container Services i Hyper-V Containers, tak to się ma nazywać chyba. I to jest tak, Windows Container Services to możemy o tym myśleć jak o implementacji Dockera, czy tych mechanizmów w jądrze przede wszystkim, plus warstwa zarządcza zgodna z API Dockera przez Microsoft. To są Windows Container Services. I to będzie natywnie w serwerze 16. Hyper-V Containers to są takie, znowu API takie jak do Dockera, ale tam będzie większa izolacja, bo to będą takie bardzo lekkie maszyny wirtualne. To takie kontenery, gdzie tak naprawdę możemy też zwirtualizować system operacyjny. To jest gdzieś pokłosie prac pochodzących z nanoserwera, tak myślę. Bo nanoserwer to jest z kolei taka edycja, taki sposób uruchomienia Windows serwera, gdzie jesteśmy, obcinamy bardzo, 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 bardzo mocno funkcjonalność, ale mamy tylko to, czego potrzebujemy i dzięki temu to super szybko startuje. Także korzystając z tych benefitów, będzie to opakowane w API dockerowe, w API kontenerowe, więc będziemy mieli naprawdę unikalną rzecz, takie kontenery z izolacją na poziomie tego systemu operacyjnego. Także tu z niecierpliwością czekamy na serwer 16. Dobra, ja miałem zadać pytania, bo już czas mi minutami została tutaj na zegarku. Słucham?
15 minut temu się skończyło.
No to chyba później zostałem. Dobra, słuchajcie.
Słuchają.
Jej, jakie pytanie zadać? Ile minimum takich masterów należy mieć, czy to w przypadku Mezosa, czy Swarma, bo one są za proste. Wiedziałem, już w połowie zadawania tego pytania wiedziałem, że jest za proste, ale już nie mogłem się wycofać. Ale lampki, to może damy lampki wszystkim.
Lampki bierzesz i rzucasz?
O, to jest dobry pomysł. Ja, no, trafiłem. Słuchajcie, no. A kubkiem nie będę rzucał. Dobrze. No to mam takie pytanie. W jakiej wersji kernela Linuxa wprowadzono namespace'y i te grupy? Nie. No ja czekam na prawidłową odpowiedź, proszę Państwa. No, 2.4? Nie, 2.4 tego nie było jeszcze. 2.6.2.4. A to dobrze, to gratuluję. Ja słyszałem, że ktoś mówi, że 2.4 po prostu. Nie, no ludzie, 2.4. Większe problemy były wtedy. No cóż, dzięki. Mam nadzieję, że było w miarę interesująco. No nie tak jak na keynote Emila. Ale zapowiadałem, że się nie da. Dzięki.